proszę Państwa, mówimy w tym podcaście bardzo dużo o związkach i miłości, więc dzisiaj będzie trochę z drugiej strony, bo dzisiaj będzie trochę o byciu singlem, byciu samemu i dlatego u mnie dzisiaj pierwsza rzeczniczka bycia singielką.
Nie chcę być nazwana pierwszą singielką w Polsce.
Nie, jesteś rzeczniczką, okay. Mówisz o tym dużo. Tak. Martyna Kondratowicz.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Martyna, z Martyną się poznałyśmy, ona też prowadzi swój podcast, bardzo fajny zresztą, w którym ja miałam okazję być gościem, więc teraz trochę się zmieniają nasze role tutaj. Martyna, singielka, sama czy samotna? Które z tych określeń w ogóle jest ci bliskie, a które zupełnie nie?
No właśnie, ja powtarzam, że sama to nie znaczy samotna. Aczkolwiek czasami, myślę, że każdy z nas, nawet w związku jak jesteśmy, to możemy, mamy prawo poczuć się samotni. Ja często piszę, że jestem singielką z wyboru i na wstępie chcę dodać, że to nie oznacza, że ja jestem obrażona na wszystkich mężczyzn i że zamierzam być, wiesz, singielką do końca świata i o jeden dzień dłużej, ale na ten moment po prostu wybieram życie jako singielka. A to dlatego, że na horyzoncie do tej pory nie pojawił się taki mężczyzna, z którym poczułabym, że mogłabym to życie budować razem.
Ale próbujesz, bo widzę też, że pokazujesz, nie wiem, jak wybierasz sukienki na randki, też mówisz o tym, że się rozglądasz, że szukasz sposobów na to, żeby dawać płci przeciwnej te znaki, że nie jesteś zabarykadowana w swojej piwnicy, tylko że jesteś otwarta na potencjalne możliwości. I jak to robisz?
Słuchaj, no mi się przede wszystkim wydaje, że ja jestem otwarta na to. Czy szukam jakoś specjalnie? Nie, bo nie mam na żadnej aplikacji randkowej, nie chodzę na żadne jakieś szybkie randki, nie rozglądam się też za bardzo i właśnie ostatni mój wyjazd też samotny do Meksyku pokazał mi to, że jednak może jestem bardziej zamknięta niż myślałam, bo kiedy poszłam na taką samotną kolację, taką wiesz, single date, to byłam tak zaaferowana tym i tak dumna z siebie, że wiesz, wybrałam się sama, idę sama na kolację, pięknie się ubrałam, że dopiero potem zdałam sobie sprawę, że jakiś mężczyzna próbował faktycznie do mnie zagadać. Zupełnie tego nie zauważyłam, zupełnie jakoś myślę, że wręcz byłam tak bardzo negatywnie nastawiona do niego, że dlaczego mi tutaj przeszkadza. Więc myślę, że to jest taka droga i ja też się siebie trochę uczę, ale jednak przyjmuję to, że jestem otwarta na to, żeby kogoś poznać. W sensie takim, że bo wiesz, ja jestem też romantyczką niepoprawną trochę i wierzę w to, że jeżeli przytrafi się taka osoba gdzieś w mojej orbicie, to ja to poczuję, że to wiesz, nie będzie takie wymuszone, że po prostu to się samo gdzieś tam wydarzy. Ostatnio faktycznie próbowałam po 2 latach pójść na randkę. Poszłam zresztą, ale jakby nic z tego nie wyszło.
A dlaczego nie macie na aplikacjach randkowych? Teraz wszystkie badania mówią o tym, że jednak większość nowo powstających par, tak to nazwijmy, spotyka się online.
Tak, ja też miałam 2 związki właśnie z online'u. Ale chyba już, wiesz, znudziło mi się to klikanie. Ja jestem bardzo analogowa w sumie i im jestem starsza, zauważyłam, że jestem bardziej większą tradycjonalistką i bardziej konserwatywna. I w jakiś sposób, jak jesteś na aplikacji randkowej, to oceniasz te osoby tak naprawdę na podstawie zdjęcia, na podstawie jakiegoś opisu. Trochę nie chce mi się już w to bawić, żeby jakoś tak energię swoją tam oddawać i naprawdę, wiesz, swajpować to codziennie, a mam wrażenie, że trochę tak trzeba poszukać w tych aplikacjach, że faktycznie może czasami jest tak, że trafi się ta osoba gdzieś i akurat żyjecie w tym samym mieście, ale po prostu już nie sprawia mi to żadnego fanu, nie mam czegoś takiego, że o, zobaczę, kto jest na Tinderze. Raczej od tego stronie.
Twoja pierwsza taka obecność w mediach, która była do zauważenia przez wszystkich ludzi, to był Hotel Paradise, w którym szukałaś aktywnie miłości, tak można powiedzieć. Tak. Więc jak przeszłaś tą drogę od dziewczyny, która idzie do reality show randkowego z takim nastawieniem właśnie, tak zakładam, że po to się tam idzie właśnie, znajdę miłość, do co będzie, to będzie, ja się zajmuję sobą, jest fajnie i zobaczymy, co się wydarzy. Bo to mi się wydaje z takiej roli, wiesz, obserwatora zupełnie w trzeciej osobie, z daleka, że to jest jakaś duża droga, jak to się
stało. I to jest w ogóle duża droga, masz rację. I to są dwie zupełnie różne Martyny, bo to było ponad 4 lata temu już, niestety. Ja byłam zupełnie inną dziewczyną wtedy. I też wydaje mi się, że ja tam nie szłam po to, żeby znaleźć miłość, bo też jakby formuła programu pozwala na to, to nie jest jak program polsatowski, gdzie tam faktycznie muszą się ludzie parować na związek. Tutaj oczywiście jakieś nadzieje pewnie miałam. Natomiast to nie był gdzieś tam mój jakby główny cel. Bardziej chodziło mi o to, żeby przeżyć jakąś przygodę, zrobić coś nowego w życiu. Ale tamto doświadczenie bardzo dużo mi pokazało o sobie samej. Ja byłam te 4-5 lat temu taką biedną, może nie biedną, ale naiwną dziewczynką Martynką, która trochę nauczyła się o sobie i o życiu i o tym, jak ten świat jest urządzony. Zwłaszcza wtedy, kiedy oglądałam siebie na ekranie, na kanapie. I wtedy miałam zupełnie inną percepcję, inny obraz jakby siebie i tego, co robię. Ja widziałam o wiele więcej rzeczy niż z punktu, wiesz, widzenia Martyny jeszcze tam na miejscu. Więc naprawdę na tej kanapie siedziałam i mówię, Boże Martyna, co ty robisz? Dlaczego? Zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tej takiej mojej naiwności, takiej otwartości też do ludzi i ona jest spoko. Ja myślę, że fajnie jest mieć taką otwartość i ciekawość ludzi, ale jednak trzeba gdzieś tam brać na poprawkę, że nie każdy chce dla ciebie tego, co najlepsze.
Myślisz, że w takim programie można znaleźć taką miłość przez duże M?
I teraz ci odpowiem, dlatego że właśnie tam byłam i wydaje mi się, że nie, dlatego że warunki w programie takim to są sztucznie wykreowane warunki i to jest zupełnie inny świat niż takie życie na co dzień. Tam macie wszystko zaplanowane, ułożone, jakby są kamery i wiesz, jesteś odcięta od świata z zupełnie nowymi ludźmi. Wchodzisz trochę w jakąś rolę, bo na pewno trzeba jakieś tam maski pozakładać, żeby w jakiś sposób może nie dopasować się do ludzi, ale w jakiś sposób znaleźć z nimi wspólny język. Jeżeli taki, wiesz, zwiążesz się z kimś tam w tym programie i jakby wydaje ci się, że tak będziecie razem do końca życia i przyjeżdżacie nagle do Polski, wracacie do swojego życia i okazuje się, że nie macie nic wspólnego ze sobą, albo myśleliście, że macie więcej, a okazuje się, że wcale tak dużo tego wspólnego nie ma.
Takie wejście na rynek randkowy, czy to po długim związku, czy to po, dajmy na to nawet i takim programie. Ja pamiętam ze swojej historii, dla mnie to było traumatyczne przeżycie, tak w zasadzie. Jakie to było dla ciebie? Czy to też było takie straszne?
Wtedy po hotelu, pytasz? Wtedy powiem ci, że miałam taki dziwny, śmieszny okres, gdzie chciałam trochę pobyć taką singielką, taką trochę Samantą z Sex and the City. Ja wtedy nie myślałam poważnie o związku, bo nie chciałam chyba tego związku. Chciałam po prostu poznawać nowych ludzi i to był taki czas. Natomiast teraz mam w głowie takie założenie, I date to marry. Jakby nie mam w sumie ochoty i nawet ostatnio nad tym myślałam, że ciekawe, czy od razu na tej randce poznam potencjalnego męża. Czy to nie jest może tak, że ja powinnam najpierw się jakby znowu, tak jak powiedziałaś, ten świat randkowania wdrożyć jakoś i się w nim jakoś przeciągnąć, a dopiero potem gdzieś, wiesz, ten mąż przyjdzie. Ja teraz zupełnie jestem, myślę, że może zupełnie nie, ale myślę, że trochę wydoroślałam i gdzieś zmieniły mi się jakieś priorytety i wartości w życiu. I wydaje mi się, że jestem bardzo teraz już gotowa na ten związek. Wydaje mi się, że zachowywałabym się zupełnie inaczej niż zachowywałam się kiedyś. Nie dopuściłabym do wielu sytuacji, do których kiedyś gdzieś tam dopuszczałam przez moją niewiedzę, albo niepewność siebie, albo niepewność tego, dokąd chcę, żeby prowadził dany związek. Teraz już wiem, że chciałabym być w takim, wiesz, poważniejszym związku, który będzie prowadził do małżeństwa. Boże, jak to poważnie zabrzmiało.
Zabrzmiało dość poważnie, ale też zabrzmiało tak, że wiesz, czego chcesz. I to go się fajnie słucha w tym kontekście. Ale czy myślisz, że takie mocne określenie siebie i tego, czego chcesz właśnie w tej perspektywie randkowej, to, że mówisz, że you date to marry, myślisz, że to pomagać na tej drodze, czy nie? Czy myślisz, że to zachęca potencjalnych partnerów? Czy może jest trochę onieśmielające? Nie wiem.
Powiem ci, że ja teraz chyba naprawdę nie mogę szukać męża wśród Polaków, bo jak oni wejdą sobie na mój Instagram albo posłuchają tego podcastu, to się przestraszą, że wiesz, już ta pierwsza randka będzie sugerowała to, że ja sugeruję się tym, że mogą być moim potencjalnym przyszłym mężem.
No ale z drugiej strony, kurde, jeżeli w zasadzie, wiesz, jeżeli nie, jeżeli jednak się spotykamy z kimś w ogóle bez cienia szansy na to, że może być z tego coś poważnego, to po cholerę.
No właśnie, prawda? Chociaż uważam, że faceci trochę inaczej myślą. Że oni zakładają rodzinę albo decydują się na to, że okej, oświadczę się jej wtedy, kiedy po prostu są gotowi. I jest taka nawet teoria, że wtedy to taka pierwsza kobieta z brzegu, która gdzieś tam jest na orbicie tego mężczyzny.
To też bardzo słynna rozmowa właśnie z Seksu w Wielkim Mieście. Pamiętasz to z taksówkami?
Tak, 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 dokładnie.
To myślisz, że ci to pomaga, czy przeszkadza w takim razie?
Czy mi to
czy
pomaga?
Czy w ogóle mówisz o tym, nie? Też.
Wiesz co, mi na pewno pomaga to, że ja w swojej głowie się określiłam i wiem, czego chcę, a wiem, czego nie chcę. Natomiast może, być może, teraz jak się nad tym zastanowię, w jakim stopniu może mnie to blokować, bo już taka otwarta jak kiedyś, już nie jestem, już nie pójdę jakby, wiesz, hulaj dusza, piekła nie ma na jakieś spotkanie czy randkę, bo mam w głowie jakieś wyobrażenia właśnie o tym, jak może wyglądać albo zachowywać się, albo kim może być ten mój, powiedzmy, przyszły, niedoszły mąż. Nie wiem, muszę na pewno... Ja się kieruję bardzo czuciem też. Tak z głowy bym tego nie starała się nie nazywać i też ja bardzo nie lubię wkładać siebie do szufladki. Jakoś tak bardzo zawsze walczyłam z tymi stereotypami i z takim szufladkowaniem ludzi, więc tak staram się nie określać siebie taką łatką, że właśnie, nie wiem, jestem singielką z wyboru i tylko singielką, albo tylko i wyłącznie randkuję, kiedy myślę o potencjalnym, nie wiem, zamążpójściu.
No ale z drugiej strony to jest jakiś powód, jakaś przyczyna, jakaś motywacja w ogóle ludzi do randkowania, która może nas prowadzić w bardzo różne kierunki. Mhm. I tak sobie myślę, że jeżeli my wewnętrznie mamy taką jakąś zgodę z tym, że no już nie szukamy w tym randkowaniu po prostu rozrywki, że już może nie chcemy tracić swojego czasu i energii na kogoś, na kogo już po prostu od wejścia wiemy, że no nic poważnego z tego nie będzie, z tego czy innego względu, to może to jest jednak, wiesz, może to nie jest łatkowanie, a może to jest jakaś taka samoświadomość i po prostu według tego klucza powinniśmy szukać też ludzi, którzy szukają też podobnych rzeczy.
Tak, dokładnie. Na pewno uważam, że wspólne wartości, wspólne cele, patrzenie podobne na życie, to jest bardzo ważne. Nauczyłam się, że love is not enough. Jakby na samej miłości. Miłość jest kluczowa, niezbędna, absolutnie najlepsza, ale nie zbuduje się w moim odczuciu związku. I teraz jeszcze odwołując się do tego, o czym wcześniej mówiłyśmy, ja mam nawet taki przykład i myślę, że na przykładzie będzie fajnie to zobrazować. Kilka lat temu, jeszcze wtedy, kiedy myślę, że mniej wiedziałam o sobie, o świecie. Poznałam też przez aplikację pewnego mężczyznę. W mojej głowie to już było na pewno to. Pojawiła się tam miłość, pojawiło się tam wszystko w moim mniemaniu. I teraz to, do czego bym nie dopuściła teraz, czego nie zrobiłam wcześniej, to on mieszkał w innym kraju i ja tak naprawdę bardzo byłam zaangażowana w tę relację na odległość. Widzieliśmy się tylko raz. I tak naprawdę nie wiedząc, co mnie czeka, co nas czeka w przyszłości. On w ogóle się nie potrafił zdeklarować. I ja to przeciągałam, bo bałam się odrzucenia, bałam się konfrontacji. I takim oto sposobem, wiesz, 7 miesięcy, dawałam z siebie dużo energii, doszłam do momentu, kiedy ja po prostu już nie miałam serca pisać na tym WhatsAppie, dzwonić, bo wiedziałam, że to donikąd nie prowadzi. I wtedy podjęłam decyzję o rozstaniu. Oczywiście, wiesz, było to bardzo bolesne. No i właśnie na dzisiaj wiem, że taka sytuacja by, wiesz, nie miała miejsca, bo ja na pewno wcześniej już starałabym się to wyartykułować, czego ty chcesz, czego ja chcę, czy znajdujemy wspólny język, bo nie chciałabym się postawić w takiej sytuacji znowu, nie? I myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o kobiety, bo moim zdaniem my kobiety mamy większą tendencję do poświęcania się w związku, do rezygnowania z jakichś swoich priorytetów, pragnień, pracy, wszystkiego tak naprawdę w imię związku i w imię tej miłości, tak bardzo jej chcemy. Więc mamy bardzo często jakieś problemy właśnie z powiedzeniem, hola, ja chcę tego i tego. Mężczyźni nie mają takich problemów. Oni są wręcz jakby przez społeczeństwo, wiesz, pozytywnie odbierani, bo są konkretni, pewni siebie, wiedzą, czego chcą. A jak kobieta już wie, czego chce, to już myślę, że nie jest tak atrakcyjna dla mężczyzny.
Czyli o czym rozmawiałabyś teraz, poznając kogoś w tym momencie i zaczynając jakąś relację, jakie punkty byłyby dla ciebie najważniejsze? Czy podobieństwa? Szukałabyś podobieństw, które łączą? Czy przeciwieństw, które miałyby się przyciągać?
Uważam, że fajnie, jak oczywiście nie ma drugiej takiej samej osoby i nie znajdziesz z takiego swojego odpowiednika. I ja myślę, że jak najbardziej fajnie jest, żebyśmy byli różni, żebyśmy uczyli siebie różnych rzeczy, inspirowali się wzajemnie. Jakby tego szukam w moim partnerze i to jest, myślę, że taka definicja partnerskiego związku. Ale uważam, że wartości w życiu powinny być wspólne, wspólne cele, wspólne miejsce zamieszkania, biorąc pod uwagę to, że ja na przykład na ten moment, po moich poprzednich przeżyciach, nie zdecydowałabym się na związek na odległość. Za dużo by mnie to psychicznie kosztowało, więc na pewno, no i pewnie dzieci. Tylko nie wiem, jak reagują ludzie, jak ja bym zareagowała też w sumie na pierwszym spotkaniu na takie poważne pytania. A ostatnio oglądałam reality Jewish Matchmaking i Indian Matchmaking.
Kocham te programy, oglądam wszystkie odcinki.
I tam była taka dziewczyna właśnie hinduska, która nie bała się zadawać pytań, ona po prostu przeprowadzała wywiad z tym potencjalnym swoim mężem i na początku zadawała mu najbardziej poważne pytania, sprawdzając jednocześnie, jak on na to będzie reagował, czy się zdenerwuje, czy w ogóle, wiesz, powie absolutnie nie na to, co ona by chciała usłyszeć, tak. Więc myślę, że starałabym się znaleźć jakiś taki złoty środek. Oczywiście nie chciałabym tak bombardować takimi pytaniami, ale gdzieś tam, wiesz, starać się te informacje uzyskać, no bo myślę, że to nie jest romantyczne, jak na pierwszej randce, na pierwszych spotkaniach traktujemy ten związek jako jakiś kontrakt czy umowę, gdzie, wiesz, dwie strony muszą jakby wyrażać zgodę na różne rzeczy. Myślę, że to też się wyczuwa, że to jednak jak jest to połączenie dusz, to w jakiś sposób, nie wiem, nadajecie na tych samych falach i gdzieś tam te odpowiedzi się pojawiają.
No są takie chyba dwie szkoły, tak powiedzmy, w tej historii. Jedni, czy też jedne, bo to pewnie bardziej kobiety, wiesz, delikatnie, krok po kroku, na wszystko przyjdzie czas, a druga jest szkoła, sprawdźmy, na ile jesteśmy kompatybilni na wstępie, żeby nie tracić czasu, bo jeżeli się okaże, że się rozjeżdżamy na takich bardzo ważnych dla nas sprawach, to nie ma to sensu. Albo za 3 miesiące, jeżeli się okaże, że to są bardzo duże różnice, będzie trudniej z tej sytuacji zrezygnować. No i na przykład do mnie to przemawia, tak w teorii przynajmniej, że łatwiej jest omówić faktycznie te istotne kwestie, typu, no na przykład na swoim przykładzie powiem, jeżeli się spotyka kogoś, kto nie mieszka tu, gdzie ty, ale czy jesteś w stanie się przeprowadzić, albo czy widzisz siebie tutaj, albo gdzie widzisz siebie tam za 3 albo za 5 lat. No ale z drugiej strony jest ta romantyczna taka jakaś, wiesz, część nas, która się boi stracić takiej może potencjalnej, nie wiem, szansy?
Tak, bo boisz się właśnie tej konfrontacji, boisz się tego odrzucenia, ale myślę, że naprawdę trzeba znaleźć w tym złoty środek, bo masz rację, im dalej w to zabrniesz, tym będzie ciężej, gorzej, bo jeszcze bardziej to wszystko się nasili. Więc ja na ten moment, jakbym powiedzmy spotkała kogoś, z kim poczułabym, że mogę coś budować więcej, to chyba jednak teraz już starałabym się ten strach pokonać i zadać te pytania. W jaki sposób doprowadzić do tej konfrontacji?
Wydaje mi się, że to wymaga też pewnie od nas przepracowania wielu rzeczy w sobie, żeby mieć tą odwagę,
na
żeby
pewno
te lęki się nie przyblokowały. Więc to super, ty, że jesteś w takim miejscu, że już możesz, wiesz, nastawiać się na ten scenariusz.
Powiem ci, że to jest z tą pracą nad sobą to takie obieranie cebuli. Już myślisz, że masz wszystko, wiesz, przepracowane, a potem nagle okazuje się, że jakaś nowa rzecz tutaj wychodzi. Więc to jest, myślę, że taka pokora w tym wszystkim jest ważna, żeby tak na tych laurach nie osiadać i tak poczuć, że no dobra, może jakaś będzie, wiesz, nowa sytuacja, która znowu mnie czegoś nauczy i będzie wymagać ode mnie znowu jakiegoś lekcji czy doświadczenia.
Chciałabym cię podpytać trochę o ten czas singielstwa twój i tego, jak o nim myślisz i jakie masz uczucia wobec niego, bo jest taka, nie wiem, czy to jest teoria, czy to może gdzieś w rozmowie usłyszałam, że jednak jak ktoś pracuje nad sobą i na przykład ma jakiś taki duży skok rozwojowy, albo ktoś osiąga jakieś rzeczy, jakby coś. Zazwyczaj to jest wtedy, kiedy się jest singlem. Jakoś tak wypada. Czy zgodziłabyś się z tą teorią?
Myślę, że zdecydowanie tak, że najwięcej rzeczy w życiu zrobiłam właśnie, kiedy byłam sama. Ba, nawet najwięcej, myślę, miałam energii, pomysłów, siły, świeżo po wyjściu ze związku. Że jednak gdzieś ten związek daje ci takie ciepełko, takie poczucie komfortu i że nawet jak, wiesz, inspirujecie się wzajemnie z partnerem, to jakoś tak może nie jesteś na tyle też otwarta w poznawaniu innych ludzi. Ja myślę, że tak miałam, że zawsze jak już byłam w związku, to tak rzadziej wychodziłam gdzieś.
Dokładnie.
Nie spotykałam się tak często ze znajomymi, nie poznawałam nowych ludzi, nie jeździłam nigdzie sama. Teraz bardzo często podróżuję sama. I myślę, że wtedy ty tak jest, bo uczysz się po prostu dużo o sobie, bo jesteś ciągle sama ze sobą i masz w końcu czas i ochotę i energię na to, żeby wsłuchać się w swoje potrzeby, a nie w potrzeby na przykład partnera. Albo zadać sobie pytanie, dobra, to co tak naprawdę ja lubię robić? Jak chciałabym spędzić ten dzień, bo nikt mi go nie zorganizuje? Więc wtedy musisz więcej myśleć, więcej się jakby wysilać, żeby nie siedzieć codziennie na kanapie. I to jest bardzo dużym plusem, tak myślę.
Po rozstaniach, zawsze po tych trudniejszych, czyli ale w zasadzie, no, które jest łatwe? Każde jest trudne. Wydaje mi się, że jest w nas po prostu bardzo, 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 bardzo dużo emocji, które możemy skanalizować w różny sposób. I albo możemy to przeznaczyć na smutek na kanapie i oglądanie filmów, albo możemy podjąć decyzję, wiesz, no mam tyle jakby jakiejś energii, która może jest trudna, ale mogę coś z tym zrobić. I wydaje mi się, że to już jest super punkt, jeżeli jesteś w tym miejscu, że wiesz, że możesz właśnie zrobić coś fajnego z tym.
Tak, bo właśnie, no wtedy masz dwie opcje tak naprawdę, albo siedzieć na tej kanapie i wiadomo, że wiecznie tak siedzieć nie będziemy, albo faktycznie jakoś w jakiś sposób, wiesz, znaleźć taką celowość w życiu, realizować siebie, żyć z pasją. Myślę, że w ogóle to jest najistotniejsze w takiej naszej też egzystencji i w życiu, żeby mieć sens tego życia, nie? A bardzo często też ten sens utożsamiamy z osobą, z którą jesteśmy w związku. Ja też bardzo, bardzo często tak robiłam i potem nagle po rozstaniu musiałam z powrotem jakby odnaleźć siebie, bo ja już nie wiedziałam, gdzie ja jestem. I to jest tak jakby takie resetowanie systemu, tak bym to nazwała. I to jest fajne, bo znowu dużo się uczysz o sobie, dużo cię ta sytuacja uczy.
Czy to może mieć trochę związek z tym, że w naszej kulturze przez i filmy, i muzykę, i książki, jesteśmy trochę uczone, pewnie bardziej nawet kobiety niż mężczyźni, tak mi się wydaje, tego, że ta miłość jest celem w życiu. Mm-hmm. I że znalezienie miłości równa się sukces. Mm-hmm. Że jak znajdziemy miłość, to wszystko się inne się ułoży jakimś, nie wiadomo, mm-hmm. jakim
oczywiście,
sposobem.
Zgadzam się w 100%. I ta presja jest, zauważ, znowu właśnie na kobietach największa, bo jesteśmy uczone przez filmy i tak naprawdę całą kulturę, społeczeństwo, że kobieta spełniona to kobieta z dzieckiem, kobieta z mężem, oddająca się rodzinie. Teraz oczywiście gdzieś to powoli się zmienia, ale to idzie znowu, wydaje mi się, że w takim kierunku, że tego balansu brakuje, że to jest albo w lewo, albo w prawo. Nie ma czegoś takiego pośrodku. Ja też bardzo gdzieś tam dużo o tym mówię, bo wydaje mi się, że żebyśmy właśnie tak my kobiety odpuściły sobie wzajemnie i sobie samej, żeby przede wszystkim właśnie znaleźć odpowiedzi na te pytania, jak chcę się czuć, co chcę robić i co mi daje tak naprawdę szczęście, bo wiesz, dla jednej kobiety tym szczęściem faktycznie może być rodzina i posiadanie domu, dziecka i to jest super, ale jakby nie bagatelizujmy kobiety, która chce być, nie wiem, pracować gdzieś w wolnym zawodzie, nie mieć męża albo, no nie wiem, robić po prostu inne rzeczy, więc jakby to jest dla mnie super i to jest dla mnie super.
Trudne to jest w takim momencie, przynajmniej dla mnie było, kiedy ja byłam sama. Mhm. Bo jak ja byłam singielką wtedy, no to i na przykład czułam się w jakiś sposób może nie do końca spełniona, albo nie do końca szczęśliwa, to jakby taką moją pierwszą myślą było, no to znajdziesz sobie chłopaka, to będziesz szczęśliwa. Już jakby to się wszystko ułoży.
Tak.
I potem sobie znajdujesz tego chłopaka, załóżmy, tak użyjmy tego sformułowania, już z braku mm-hmm. chyba innego lepszego. No i po tym okresie, wiadomo, tego po prostu miesiąca miodowego, kiedy te hormony buzują i wiadomo, że nie widzisz świata poza drugim człowiekiem, jak już trochę potem tak opada, no to się okazuje, że niewiele się tak naprawdę zmieniło w tej twojej sytuacji, mm-hmm. oprócz tego, że no masz kogoś obok, ale te sprawy, które miałaś tam niepozałatwiane, nadal są niepozałatwiane. Albo te rzeczy, które nie dawały ci satysfakcji, nadal nie dają ci satysfakcji. Mhm. Zastanawiam się, jaki masz sposób na to, żeby będąc singielką, nie szukać na siłę. Żeby zostać, wiesz, taka szczera z tym, mhm. z tymi swoimi wartościami.
Ja skupiam się przede wszystkim na sobie i znowu, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało egoistycznie. U nas to, mam wrażenie, powiedzenie, że się skupiam na sobie, ma taki pejoratywny wydźwięk, ale uważam, że najpierw trzeba się skupić na sobie, żeby potem móc się skupić na kimś innym. Trzeba najpierw znaleźć tę miłość w sobie i siebie pokochać, a potem dawać tę miłość innym. To tak jak z maseczką w samolocie. I wydaje mi się, że ja w ogóle nigdy nie byłam tak spełniona jak teraz, biorąc pod uwagę jakby moje życie do tej pory, że jak byłam w związkach, to było tak jak mówisz, że jakby było niby fajnie, bo byłam z kimś, w sensie kochałam tę osobę i to życie faktycznie może jakieś takie było pełniejsze, ale ja nie czułam się tak jakoś zrealizowana czy spełniona tak jak teraz, bo ja teraz jakby poświęcam całą swoją energię na to, żeby w jakiś sposób dążyć do tego, do czego dążę, w jakiś sposób się rozwijać, spędzać fajnie czas, tak jak chcę, tak jak zawsze chciałam. I myślę, że właśnie tą energię trzeba było przerzucić z tego szukania, czy z takiego braku, mhm. właśnie w to, co ja tak naprawdę chcę i się skupić na sobie i potem mam nadzieję, wierzę w to bardzo głęboko, że reszta przyjdzie, ale naprawdę jakby myślę, że zacząć wszystko trzeba od siebie.
A gdyby nie przyszła? To co byś czuła wtedy?
A myślisz, że ja nie mam takich dni, kiedy sobie myślę, że no dobra, w sumie już mam 28 lat, a co jeżeli będę miała
Strasznie.
No, ale niedawno miałam, wiesz, 25. Chodzi mi o to, że ten czas tak szybko leci, że w ogóle tego nie ogarniasz. Oczywiście, że mam takie dni i ja byłabym bardzo nieszczera z tobą i ze wszystkimi, gdybym powiedziała, że zawsze jest super i w ogóle single ladies for life, ale nie. Oczywiście, że czasami mam takie dni, kiedy myślę, że nie wiem, zamieszkam z kimś, jak nie znajdę partnera z jakąś przyjaciółką czy coś. Albo, że no nie wiem, różne sobie takie rzeczy w głowie wymyślam. Czekaj, bo zgubiłam wątek.
I co wtedy czujesz?
Co wtedy czuję? Czuję się czasami samotna. Czuję, że kurde, nie mam tej drugiej osoby, która mogłaby mi pomóc w takich zwykłych, wiesz, rzeczach, jak, nie wiem, wtachanie czegoś na górę do mnie cięższego, czy po prostu przytulenia. Ja ostatnio widziałam TikToka jakiegoś o tym, że jakiś lekarz stwierdził, że człowiek codziennie potrzebuje 8 uścisków, żeby żyć. I ja się rozpłakałam, bo ja czasami nie mam i to jednego, wiesz, jakiegoś przytulasa w ciągu dnia, więc czasami ta samotność naprawdę gdzieś tam przychodzi. No ale znowu, to ja uważam, że nawet jak ktoś jest w związku, to się może poczuć samotny, więc wtedy trzeba szybciutko naprawdę sprowadzić siebie do pionu, naprawdę się w tym uczuciu samotności też tak przyjemnie nie zaczynać czuć, tylko właśnie przetłumaczyć sobie, że to jest chwila, to jest po prostu chwilowe, że to wynika z jakiegoś mojego lęku, znowu z jakichś projekcji przyszłości, które w ogóle są nieadekwatne do tego, co się dzieje w tu i teraz. No i wynikają tylko właśnie z tego strachu. Więc nad tym pracuję i to właśnie uważam, jestem mega z tego dumna, że ja potrafię w końcu tak zapanować nad tymi swoimi emocjami, że ja nie daję się gdzieś tam wmanewrować w jakieś takie pola, w które kiedyś się dawałam wmanewrować swojego umysłu, że popadałam w jakieś stany, wiesz, niefajne, gdzie źle się czułam sama ze sobą. Jakby teraz już potrafię jakby z tego wychodzić. I to jest bardzo, wydaje mi się, że ludzka rzecz czuć różne emocje i naturalna, i normalna, ale trzeba potrafić nad nimi zapanować.
Ale czy myślisz, że gdybyś osiągnęła, wiesz, za 30 lat, załóżmy, super sukces zawodowy, czułabyś się spełniona, wiesz, na wielu polach, ale byłabyś singielką, myślisz, że mogłabyś się odwrócić, spojrzeć na swoje życie i powiedzieć, no, ale było super i jestem jakby super dumna i super zadowolona i wyszło najlepiej jak mogło?
Ja jestem bardzo taką osobą jednak gdzieś tam nastawioną. Ja wierzę w tę miłość. Ja też widziałam taką miłość u mnie w domu, więc siłą rzeczy chciałabym mieć taki związek i się zestarzeć wspólnie z tym samym partnerem. Jak życie, to, wiesz, pokieruje tym, to zobaczymy, ale myślę, że wracając do twojego pytania, ja jednak pewnie czułabym ten taki niedosyt, że czegoś nie doświadczyłam w życiu, że czegoś mi brakuje. Ale to jest takie, wiesz, hipotetyczne.
Tak, no, hipotetyczne, wiesz, bo ja się po prostu też nad tym sama zastanawiam, jak rozmawiam z tobą, co ja bym czuła w każdej sytuacji, albo przypominam sobie, co ja czułam w jakiejś sytuacji. I ja wiem, że przez bardzo długi czas ja miałam ten pewnie trochę nawet nieuświadomiony, ten taki autopilot w głowie, że jakaś miłość życia wszystko załatwi i że jak to się ułoży, to wszystko inne się ułoży. Ja to myślę, że ja miałam ten program w głowie bardzo długo i to, że nawet teraz on mnie nie prowadzi, to zastanawiam się, wiesz, czy to jest tak głęboka jakby zmiana we mnie, że gdyby jej nie było, to czy byłabym w stanie być tak samo zadowolona z tego miejsca, w którym jestem. Po prostu tak myślę też o sobie teraz. I też myślę, że chyba nie do końca. Więc to jest też trudne, wydaje mi się, jakby manewrowanie w tym wszystkim sprzecznym, co w nas i wokoło nas, no, że chcemy być bardzo samowystarczalne i chcemy być bardzo w zgodzie ze sobą, szczęśliwe ze sobą. No ale mamy też ten romantyzm i mamy też to takie pragnienie gdzieś w sobie tego, że no wiemy, że tego nie załatwi wszystkiego, ale
Mhm. Ale myślę, że tutaj jest taka różnica i ścisła korelacja z tym, że być może kiedyś czułaś, że okej, ten chłopak wszystko, jakby ten związek ci naprawi, dlatego że miałaś coś takiego jak bardziej po prostu dopasowywałaś się do tego chłopaka. Ja zauważyłam, że kiedyś właśnie bardziej byłam w stanie zmienić swoje życie pod ten związek, czy pod tego mężczyznę, a teraz jednak mimo tego, że wiesz, jakby wiadomo, mówię, nie chciałabym, żeby znowu to jakoś zabrzmiało tak, że tupię nogą, ale jestem bardziej stanowcza. I nie dopasowywałabym się tak do kogoś, nie byłabym takim puzzlem w układance tej osoby, bardziej bym myślała o tym, że jest moje życie, jest twoje życie, zróbmy z tego nasze życie. Więc może to ma z tym związek, że...
Myślę, że ma dużo, bo ja już chyba umiem tak jakby zdecydować wedle tego, czego ja potrzebuję w tych dużych rzeczach, na przykład w tym... Gdzie będziemy mieszkać? W Warszawie. Przynajmniej w lecie. I widzę, że to też działa, jeżeli o tym rozmawiamy, o tym, co kto może się jakby z czym dopasować, a z czym nie, to, że szukamy takich wspólnych jakby, wiesz, możliwości i płaszczyzn porozumienia.
Super.
Ale później, jak przychodzi do wybrania tego, jakby gdzie pójdziemy zjeść kolację, to ja próbuję zgadnąć, na co on by miał ochotę.
W ten sposób.
Wiesz, że w tych małych, codziennych rzeczach takich nadal stawiasz potem nie, może nawet nie, że dobro, ale po prostu tak chcesz kogoś uszczęśliwić, może trochę rekompensując te duże, nie wiem.
Ale nie uważasz, że to jest po prostu fajne tak i nie trzeba się doszukiwać tutaj jakichś większych rzeczy, że fajnie jest czasami, wiesz, tak się zatroszczyć o drugą osobę i czasami coś może z czegoś zrezygnować dla niej.
Też prawda, no. Nie? Może to
jeżeli mówimy
sposób.
O takich, wiesz, powiedzmy małych rzeczach, a nie o rezygnowaniu ze swoich pasji, jakichś naprawdę celów życiowych.
Dużym tematem też u ciebie, nie wiem, czy ze względu na ten okres singielstwa jest praca nad pewnością siebie. Czy to jest trochę powiązane, myślisz?
Właśnie zastanawiałam się nad tym, jak to jest powiązane, bo na pewno jest, ale ja miałam takie poczucie, wydaje mi się, że też iluzoryczne, tej pewności siebie największe, jak byłam w związku, bo moim zdaniem właśnie ta druga osoba daje ci takie poczucie bezpieczeństwa i takie właśnie taką ogromną dawkę tej pewności siebie, poczucia tej wartości, ale potem jak wychodzisz z tego związku, to w jaki sposób czujesz się, wiesz, malutka taka i jakby znowu tej pewności nie masz, więc dlatego powiedziałam, że to jest iluzoryczne, bo jest zbudowane na tym, co jest na zewnątrz. To jest zbudowane na tym, co mówi ci ktoś. A taką prawdziwą pewność siebie, to ja totalnie odkryłam, będąc sama, czyli znowu w tym okresie singielstwa największe rzeczy moim zdaniem się dzieją, bo ja odkryłam, że jestem w stanie sama wynająć mieszkanie, jestem w stanie sama gdzieś pojechać, jestem w stanie ogólnie ogarniać życie i nie potrzebuję do tego innej osoby i jakoś sobie no, dobrze radzę z tym, więc to mi dało taką pewność siebie, że ja potrafiłam się podnieść z tej porażki, którą wtedy nazywałam porażką, jaką był, nie wiem, gdzieś tam koniec związku, bo się czujesz wtedy niefajnie i odbudować wszystko tak naprawdę od początku, całą siebie, często też właśnie takie życiowe aspekty jak mieszkanie, no bo często jest tak, że mieszkacie razem, więc to mi dało takie poczucie, że hej Martyna, no Potrafisz, nigdy o tym nie zapominaj.
A jak nad nią pracować, nad tą pewnością siebie, jeżeli może nawet nie jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, ale wiemy, że no to nie jest nasza mocna strona. Co możemy zrobić same od dzisiaj, żeby ją jakoś zbudować, wzmocnić?
Przede wszystkim poznać siebie, mieć świadomość tego, jakie według nas mamy wady, jakie zalety, co jest moją mocną, co słabą stroną i najważniejsza rzecz to nie wstydzić się tych powiedzmy, minusów, które uważamy, że mamy. Że w jaki sposób to, że je zauważymy i powiemy, że dobra, ja taka jestem, nikt nie jest idealny, albo wcale to, nie wiem, nie stoi mi na drodze do niczego, że jestem taka, a nie inna. Właśnie jak to zauważymy, zaakceptujemy, to wydaje mi się, że jest jakoś łatwiej iść przez to życie i że ta nasza, ta świadomość właśnie siebie, im większa, tym bardziej moim zdaniem ta pewność siebie rośnie. Na pewno fajnym narzędziem jest słuchanie afirmacji, bo to trzeba sobie powtarzać, bo to trzeba sobie wryć do głowy, że jestem wspaniała, jestem wystarczająca, zawsze i wszędzie jestem spokojna i bezpieczna, bo tego ci nikt nie da, nawet najlepszy związek nie da ci tego, co musisz mieć w sobie w środku, więc to trzeba naprawdę sobie wryć w głowę. No bo dlaczego nie? No bo kto powiedział, że nie jesteś najlepsza i super i po prostu, wiesz, najzdolniejsza? My często jesteśmy tak bardzo, myślę, no nie wiem, przynajmniej ja będę mówiła tutaj o sobie, przez to społeczeństwo, przez te lata szkolne, takie wychukane, nieśmiałe, grzeczne dziewczynki. Mhm. Ja byłam wychowywana na grzeczną dziewczynkę, tutaj się uśmiechnij, tutaj się przywitaj, zawsze, wiesz, super oceny, a tak naprawdę, no i przede wszystkim tak, opinia nauczycieli bardzo była ważna dla mnie, bo to, co pani napisze, to tak jest. I gdzieś tam potem w dorosłym życiu faktycznie to wychodzi. Wychodzi to, że szukasz pochwał, aprobaty od szefa, dobrego słowa, pieczątki z ziemniaka, jak ja to mówię, a tak naprawdę to my sami musimy sobie wystawić tą laurkę, żeby nie czekać na to, że ktoś się nami zachwyci, my najpierw same musimy się zachwycić sobą. I to faktycznie tak jest, ludzie to wyczuwają na kilometr, że jeżeli czujesz się, no nie wiem, jakoś tak niefajnie w jakiejś sytuacji, to ludzie będą to wyczuwali, że jak będziesz zdesperowana i za wszelką cenę pójdziesz gdzieś do klubu i będziesz chciała, wiesz, znaleźć tego faceta, to oni będą uciekać, omijać ciebie szerokim łukiem, bo to wyczują. Więc to tak, powiedziałam o tych narzędziach afirmacja, świadomość siebie, no i jeszcze poczucie własnej wartości. Ja myślę, że to jest bardzo powiązane, pewność siebie z poczuciem wartości. Takie zastanowienie się, co jest dla mnie na ten moment najważniejsze. Czy mój spokój wewnętrzny, czy na przykład ja jestem w stanie zrezygnować z tego spokoju wewnętrznego i ze swojego dobrego samopoczucia w imię czegoś. I jak sobie uznamy, że jednak jakby cenię sobie najbardziej mój spokój, to żebym ja dobrze się czuła, żebym komfortowo się czuła w jakiejś sytuacji, nie bała się powiedzieć tego, że ta sytuacja, czy to, co się dzieje, czuję się w niej niekomfortowo, potrafić się wypowiedzieć i te granice wyznaczać, to myślę, że automatycznie wtedy też to poczucie wartości będzie nam rosło, bo my same siebie docenimy. Często jest tak, że przyjaciółce nie powiedziałybyśmy tego, co my sobie mówimy, że na przykład, nie wiem, o, ale jesteś gruba, ale przytyłaś. Nie powiemy tego najczęściej swojej ukochanej przyjaciółce, prawda? A sobie bardzo często to mówimy. Więc fajnie jest zacząć to zauważać, sobie zrobić takie ćwiczenie, żeby wyłapywać te wszystkie myśli, bo wystarczy, że przez sekundę o czymś pomyślimy, już nasza podświadomość to podłapuje i nasza pewność siebie czy poczucie wartości idzie w dół.
Tak się śmiałam trochę, jak opowiadałaś o tym zdesperowaniu, bo przypomniałam sobie swoją sytuację z kolei, moją po właśnie po rozstaniu, kiedy ja sobie już na drugi dzień po miałam wielkie postanowienie, dobrze, to ja zacznę natychmiast randkować.
Żeby nie tracić czasu.
Tak. Ale też pewnie, żeby sobie pokazać, wiesz, no jednak coś tam jestem warta jednak nadal. Ktoś jest zainteresowany może. Była to straszna katastrofa, tyle mogę ci powiedzieć. Nie wyszło z tego oczywiście absolutnie nic, poza tym, że rozczarowałam się bardzo i po prostu jeszcze drugi raz przywaliłam po prostu w podłogę. Więc myślę, że też po rozstaniach, zwłaszcza ten czas taki dany sobie na to, żeby przeprocesować to, co się stało, to jest najlepsze, co możemy dla siebie zrobić. Że tak. To, co robiłam ja, najgorsze. Nie idźmy w tą stronę.
Zgadzam się totalnie, żeby właśnie dać sobie ten czas na taką też, w cudzysłowie, żałobę, żeby te emocje wszystkie przetrawić.
No, ale żałoba, ja bym nawet to tak nazwała totalnie, no bo ktoś był jednak bardzo dużą częścią naszego życia i kogoś nagle nie ma.
Tak, dokładnie. Nasze życie się zmienia często o 180 stopni, więc takie wchodzenie ze związku w związek, ja bym tego nie rekomendowała. Ja uważam ogólnie, że jest bardzo dużo takich kobiet, nawet wśród gdzieś tam moich znajomych, które nigdy nie były same. One zawsze były po prostu albo w jednym, albo w drugim związku. Płynnie to wszystko przechodziło. I ja mam wrażenie, że one nie potrafią żyć same. One nie wiedzą w ogóle, co by robiły i jak by to robiły, jakby im przyszło żyć samej. I zobacz, jakie to jest bardzo podchwytliwe, bo kiedy nie jesteś wtedy szczęśliwa w związku, to ty masz tyle kul u nogi, które nie pozwalają ci z niego wyjść, bo po prostu pierwsze, o czym pomyślisz, to to, że a co teraz będzie? Co się ze mną stanie?
Dokładnie. Czy myślisz, że aktywność w social mediach pomaga czy przeszkadza w budowaniu pewności siebie i swojej samooceny?
To social media to jest moim zdaniem tylko jakieś narzędzie. To, w jaki sposób my je wykorzystamy, to może być dobre albo złe dla nas. Ale na pewno jest ogromna tendencja i ja oczywiście na pewno też to robię gdzieś tam świadomie, podświadomie, że bardzo się porównujemy do innych ludzi, że myślimy, że powinniśmy być gdzieś indziej niż teraz jesteśmy, bo non-stop widzimy życie innych ludzi, życie po prostu uśmiechniętych ludzi w idealnych po prostu miejscach, więc bardzo trzeba znowu być na to wyczulonym i obserwować te swoje emocje, co się dzieje, kiedy ja na przykład, nie wiem, widzę kogoś, kto jest na wakacjach, jakąś parę, nie wiem, szczęśliwą, tak? I myślę, że taka aktywność, czy pomaga, czy przeszkadza, nie wiem, w sumie ja nigdy tego nie zaobserwowałam, żeby to w jakiś sposób mi pomagało, czy przeszkadzało.
Ja miałam taki czas, że bardzo mi to przeszkadzało i na szczęście wyłapałam to wystarczająco wcześnie, przeglądając po prostu, wiesz, scrollując nawet Instagram, miałam automatycznie po prostu ten mechanizm porównywania się z każdym jednym zdjęciem, które widziałam. No i oczywiście, no w tej dobie wizualnego przekazu najłatwiej się jest porównywać w kwestii w kwestiach wizualnych wszystkich. No teraz już coraz bardziej jakby odchodzimy od zdjęć, wchodzimy w wideo, więc też pojawia się jakieś poczucie humoru, trochę osobowości, więc trochę to jest też inne, ale te kilka lat temu to były przede wszystkim właśnie zdjęcia. I złapałam się na tyle wcześnie, że usiadłam sama ze sobą, po co ty sobie to robisz? Jakby z takiej sytuacji, kiedy będąc neutralna w emocjach, po prostu z nudów, na przykład zaczynam to przeglądać i kończę po 15 minutach po prostu zdołowana, zrobiąc sobie to sama. Tak. Używając swojego własnego telefonu, za który sama zapłaciłam. Debilizm po prostu. Więc ja wtedy podjęłam taką decyzję, że odfollowowałam wszystkie te konta, które obserwowałam, które sprawiały, że ja czułam się gorzej. I u mnie to super zadziałało.
To jest super podejście w ogóle, naprawdę. Ja rekomenduję nie oglądanie, nie robienie sobie tego, no bo po co tak na dobrą sprawę? Mniej wiesz, dłużej żyjesz, mama mi to mówiła. Nie musimy wszystkiego wiedzieć, ale zobaczmy, ciągle pojawiają się jakieś nowe treści i mamy takie poczucie, że ciągle chcemy być na bieżąco i ciągle chcemy obejrzeć to, czego nie udało nam się obejrzeć, więc to jest takie bardzo uzależniające i to jest domena właśnie mediów społecznościowych, że tam dużo tej dopaminy idzie i w taki sposób dlatego to robisz, bo czujesz gdzieś podskórnie, że da ci to tę radość, a jednak tej radości no, nie daje.
Tak. I myślę, że taka też świadomość tego, że te treści, zwłaszcza w social mediach, które do nas docierają, to my sami je sobie wybieramy. To nie jest tak, że po prostu to jest magazyn drukowany przez panią A i B i trochę nie mamy wyboru, co tam jest. My sobie sami komponujemy to, co do nas przychodzi i albo możemy sobie wybrać serię zdjęć super kobiet, na super dietach i na super treningach, które wyglądają no po prostu jak milion dolarów każda jej część ciała i będziemy się jakoś siłą rzeczy porównywać, no chyba, że jesteśmy już na tym etapie po prostu, że już nic nas nie dotyczy i nic nas nie tyka, ale to już jest inna historia. Albo sobie możemy to skomponować jako treści, które będą nas motywowały do fajnych rzeczy i będą nam pokazywały pieski i góry, no na przykład.
Tak, to zależy od tego nastawienia. A propos piesków, tak, mój Instagram teraz w tych przeglądanych jest same pomeraniany, bo teraz właśnie przygotowuję się do zostania mamą pieska.
W tą stronę jednak.
Tak.
To tak na koniec, jakbyśmy miały, jakbyś ty miała teraz, no bo ty jesteś, występujesz tutaj w roli mojego eksperta tutaj.
Dobra.
Poradzić dziewczynom, które są na tym etapie w życiu, że są singielkami, ale jest im trudno z tym. Są może sfrustrowane, może smutne, może po prostu zawiedzione tym, co się dzieje w ich życiu. Co ze swojego miejsca, w którym jesteś ty teraz, mogłabyś powiedzieć coś takiego, co mogłoby im pomóc, żeby one poczuły się lepiej?
Żeby usiadły na chwilę w spokoju, powiedziały sobie, że wszystko jest dokładnie tak, jak ma być, wsłuchały się w swoje emocje przede wszystkim i zastanowiły się, z czego wynikają, z czego wynika ten smutek, z czego wynika to sfrustrowanie, dlaczego jestem nieszczęśliwa i co bym chciała zmienić. I ja naprawdę powtarzam bardzo często to pytanie, jak chcę się czuć, bo ono jest tak moim zdaniem transformujące, bo ty od razu sobie wyobrażasz ten taki efekt gdzieś i ty nie musisz wiedzieć, jak do tego dojdzie, ale to, że sobie to wyobrazisz, to od razu ciebie wprowadzi w jakiś taki miły stan, więc zadać sobie to pytanie, jak chcę się czuć i jaki mały kroczek mogę wykonać w swoim życiu, żeby coś zmienić. To jest, wiadomo, jakby to jest metoda małych kroczków. Od razu nasze życie się nie zmieni o 180 stopni, ale pamiętać, że ten czas i tak upłynie, więc to, jeżeli dzisiaj podejmiemy jakiś mały krok, to doprowadzi nas za 3 miesiące, nawet nie wiemy do czego, nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, do jakich wspaniałych rzeczy nas to doprowadzi. Więc ja radziłabym skupić się na sobie, skupić się na swoich potrzebach, na realizacji tych swoich marzeń i pragnień, bo myślę, że taka celowość właśnie, poczucie spełnienia wynika z tego, żeby mieć ten sens w życiu, żeby realizować te swoje marzenia i to napędza ciebie do działania i do życia.
Ja z perspektywy dziewczyny, która na ten moment przynajmniej jest w związku, mogę jeszcze powiedzieć, że w perspektywie długoterminowej znalezienie sobie partnera czy partnerki, jak to potrzebuje, nie załatwia niczego. Jakby po tym okresie faktycznie miesiąca miodowego lądujemy w sytuacji, w której jest raczej więcej problemów niż mniej do rozwiązania.
Bo są dwie osoby.
Bo są jeszcze jakby, oprócz tego, że te problemy, które miałyśmy w życiu, jakoś one zostają, to jeszcze jest szereg innych do rozwiązania, czyli na przykład, nie wiem, spieramy się o to, albo tu się nie możemy dogadać, albo tu się ktoś na nas obraża, albo my się obrażamy, albo nie wiadomo, co się dzieje. Więc to nie jest żadna magiczna różdżka do niczego. Dla mnie na pewno relacja i związek jakby znaczą dużo i to jest jakby super rzecz, która bardzo mnie rozwija, ale to nie jest tak, że to w magiczny sposób sprawia, że ktoś się staje szczęśliwy. To tak chciałam jeszcze tylko na koniec.
Ja uważam, że to jest bardzo cenna rada, bo naprawdę uważam, że często tak myślimy, że ta druga osoba to już wszystkie nasze problemy zabierze i, ale zwłaszcza wtedy, jak jesteśmy już w tym związku, to tym bardziej ważne jest właśnie poznanie siebie i ten sposób wyartykułowania swojego zdania. Wtedy to się nam przyda. To, co właśnie w tym czasie singielstwa, żeśmy się nauczyły o sobie, możemy wykorzystać będąc w związku.
Czyli wykorzystajmy i czas, i tą energię, którą mamy. Zwłaszcza jeżeli to jest na przykład czas po rozstaniu, to tam jest masa energii do tego, żeby to spożytkować i po prostu nadać temu ten kierunek, który nam pomoże się rozwinąć i pomoże nam złapać lepszy kontakt ze sobą. To tak, myślę, tak że jest. To jest nasz wniosek dzisiejszy, który dokładnie ustaliłyśmy wspólnie.
Tak, tak jest, to jest prawda, potwierdzam.
Super, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo ci dziękuję za szczerość. No i kto wie, co dalej, no.
No zobaczymy, może się spotkamy tutaj za rok i będę opowiadać o byciu w związku.
Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Dziękuję.
Dziękuję ci bardzo.